Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 16 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Vigesimo Duo Julianno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam Państwu, po pierwsze, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Ale to nie koniec ogłoszeń. Otóż dołączyła do nas i patronem odcinka jest www.pinek.io. Aplikacja, która pomoże Państwu automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie oraz na platformach takich jak Trustpilot, TripAdvisor i wielu innych. I znowu link pod odcinkiem. Już mamy, proszę Państwa, witamy kolejnego patrona, tym razem patrona odcinka, nie kanału. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za ten bardzo pozytywny odzew, również za tych różnych patronów, którzy się w tej chwili, którzy chcą patronować odcinkom w taki sposób reklamowy zgłaszać. Także dziękuję bardzo, w ogóle bardzo się cieszę z powodu tego odzewu. Ja na pewno na te wszystkie listy odpowiem. Poza tym, no, oczywiście przypominam Państwu o patronowaniu na Patronite. To jest podstawowe źródło dochodu tego kanału. W związku z tym to dzięki Państwa tak naprawdę szczodrości ten kanał się w ogóle może funkcjonować, może się rozwijać. Poza tym standardowo, no, jazda z cenzorami, to dzisiaj będziemy mieli, proszę Państwa, całą zabawę, żeby z tą cenzurą bawić się w berka. Pamiętamy też Romani i te Domum i Al-Kilabtan Bahu Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej, jak Państwo pewnie zauważyliście, fala hejtu, różnego rodzaju frustratów, których nikt nie chce oglądać, nikt nigdzie nie chce zapraszać, oni są bardzo mądrzy, co prawda ani to formalnego wykształcenia, ani faktycznego nie ma nic, do powiedzenia też nie ma, ale parcie na szkło jest, proszę Państwa, takie jakby to, jak muchy, jak się to szkło byłoby zrobione z cukru, to one tam się tylko przylepiały i łaziły, więc krótko mówiąc, pamiętamy Al-Kilabtan Bahu Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. No dobrze, Państwa, nie będę teraz się wywnętrzał. Mamy bardzo dużo dzisiaj tematów. Mam nadzieję, że ten odcinek jakoś się wyrobię w standardowym czasie. No, pierwsza sprawa to Biden, tak? No więc jaka jest wiadomość dnia? Biden nie ma. Następne pytanie. To oczywiście nie jest mój dowcip, to jest dowcip kiedyś zaczerpnięty, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był taki kiedyś kabaret Otto, nie wiem, czy dalej jeszcze jest. I oni kiedyś, jak jeszcze byli piękni, młodzi, to występowali na Politechnice Warszawskiej, pamiętam, byłem na takim występie i oni właśnie zrobili coś takiego, wychodzi tam jeden z tych panów, mówi, Państwa, a teraz wiadomość dnia, Związek Radziecki nie ma. Następna wiadomość, no i tam coś odczytuję. No więc Biden nie ma. Czy Biden zrezygnował? Ja zapowiadałem o tym, że to, że jest wysoce prawdopodobne, że zrezygnuje w ten weekend. Od razu Państwu powiem, że to wcale nie było przesądzone. Ruchy, które były robione i ta wielka bitwa, która tam się toczyła, tych buldogów pod dywanem, my żeśmy widzieli tylko jej fragmenty, bardzo dużo mówi osobom, które zajmują się, czy chcą się zajmować zawodowo polityką amerykańską, bardzo, bardzo dużo mówi o tym, co tam się w Waszyngtonie, chociażby w tej partii demokratycznej, dzieje. No bo na razie odkładamy sobie partię republikańską na bok, oni sobie już teraz funkcjonują, mają kandydata na prezydenta, na wiceprezydenta, czyli tak naprawdę rozpoczęli na poważnie już tą kampanię. Trzeba pamiętać, że wyniki sondaży, wyniki różnego rodzaju badań opinii publicznej już teraz będą uwzględniały Trumpa i Vance'a. To może być inny wynik, czy inny rezultat niż samego Trumpa, szczególnie w niektórych stanach, więc to trzeba to uwzględniać. Natomiast demokraci są w totalnym proszku, bo do tej pory promowali Bidena i właśnie, no, najpierw powiedzmy sobie trochę o tej bijatyce buldogów pod dywanem, jeszcze będziemy o tym mówili, ale tak tylko w telegraficznym skrócie. Proszę Państwa, więc z tych informacji, które się pojawiają z bardzo licznych komentarzy wewnątrz partii demokratycznej, to tam po prostu tym spiritus mowens odwołania tak naprawdę Bidena i wybicia mu z głowy dalszego kandydatowania jest pani Nancy Pelosi, która do spółki z Obamą wpadli na pomysł, że jednak Bidena obalą. Ta frakcja bidenowska była bardzo mocna, do tego stopnia, że ta frakcja zaczęła robić takie ruchy, żeby jak najszybciej przesądzić na przykład w głosowaniu zdalnym, a nie czekać do konwencji, bo nie wiedzieli może, czy Biden dotrwa do konwencji, w związku z tym doszli do wniosku, że trzeba w głosowaniu jakimś takim szybkim, internetowym przesądzić jego kandydaturę, a potem na konwencję, jak sobie tam przyjadą, pogadają, zjedzą trochę bufetu na stojąco, napiją się i wracają do swoich stanów. Tak? Taki był pomysł chyba tej frakcji Biden. Arabskiej. Co więcej, jego najbliżsi współpracownicy jeszcze 24 godziny przed samą decyzją o tym, że on nie będzie kandydował dalej, mówili, że nie, że absolutnie, że on jest w wyścigu, że tutaj, że to są plotki, że to jest nieprawda, czy po prostu tam jeden z nich nawet skomentował tam na Twitterze, prawda, gdzie jeden z publikatorów napisał, że on w ten weekend zrezygnuje, no to ten jeden z najbliższych jego współpracowników napisał absolutnie nie, czy nie. Według dziennikarzy podobno nawet nie poinformował w ogóle swoich współpracowników, nawet tych najbliższych, o zamiarze rezygnacji i tak naprawdę oni chodzili do mediów i robili z siebie idiotów, prawda, na własny niestety rachunek, a on się chyba dobrze bawił w tym czasie. Lub jego bezpośrednie otoczenie. W każdym razie mamy tak, że nie będzie się ubiegał o reelekcję w listopadzie, no tyle tylko, że najważniejsza rzecz, to jest o 6 miesięcy za późno. O 6 miesięcy, może więcej. Nie zgadzam się z tezami, że to w ogóle o kadencję za późno i tak dalej, no bo jakim to byłby prezydentem, proszę sobie wyobrazić, jest prezydent, który ma szansę na drugą kadencję, a w tym samym czasie mamy jakiegoś innego lidera, który na przykład robi sobie kampanię krytykując prezydenta, prawda, z Partii Demokratycznej, więc to jest skomplikowana sytuacja politycznie właśnie dla demokratów. No ale dobrze, no co się najpierw, powiedzmy sobie najpierw, co zrobił? Więc napisał list, ja Państwu odczytam fragment, znaczy ten list, bo on jest króciutki, a potem sobie opowiemy już o szczegółach tego, co się wydarzyło. Szczegóły są, tak jak mówię, bardzo ciekawe. No, House of Cards prawdopodobnie przy tym to jest, albo Gra o Tron, to są przy tym filmy dla dzieci, tak? Tam się naprawdę działo prawdopodobnie i prawie na pewno działo się bardzo dużo za kulisami. Te intrygi wewnątrz Partii Demokratycznej były bardzo brutalne, no ale zakończyło się tak, jak się zakończyło. Jak się powinno już dawno temu zakończyć? No jest tak. Napisał tak. Moi drodzy Amerykanie, w ciągu ostatnich 3,5 roku poczyniliśmy ogromne postępy jako naród. Dziś Ameryka ma najsilniejszą gospodarkę na świecie. Dokonaliśmy historycznych inwestycji w odbudowę naszego narodu, obniżenie kosztów leków na receptę dla seniorów oraz udostępnienie niedrogiej opieki zdrowotnej rekordowej liczbie Amerykanów. Zapewniliśmy krytyczną potrzebę opieki milionowi weteranów narażonych na działanie substancji toksycznych. Uchwalono pierwszą od 30 lat ustawę dotyczącą bezpieczeństwa broni. Mianowano pierwszą Afroamerykankę do Sądu Najwyższego, uchwalono najważniejsze w historii świata ustawodawstwo klimatyczne. Ameryka nigdy nie była lepiej przygotowana do przewodzenia niż my dzisiaj. Wiem, że nic tego nie udałoby się osiągnąć bez was Amerykanów. Razem pokonaliśmy pandemię zdarzającą się raz na 100 lat i najgorszy kryzys gospodarczy od czasu wielkiego kryzysu. Chroniliśmy i zachowaliśmy naszą demokrację, ożywiliśmy, wzmocniliśmy nasze sojusze na całym świecie. To już, dobra. Pełnienie funkcji waszego prezydenta było dla mnie największym zaszczytem w życiu i chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju leży, abym ustąpił i skupił się wyłącznie na wypełnianiu moich obowiązków jako prezydenta przez pozostały okres mojej kadencji. Jeszcze w tym tygodniu porozmawiam z narodem bardziej szczegółowo na temat mojej decyzji. Na razie chciałbym wyrazić najgłębszą wdzięczność wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, abym został ponownie wybrany. Chcę podziękować wiceprezydent Kamali Harris za bycie niezwykłym partnerem w całej tej pracy. Chciałbym także wyrazić moje szczere uznanie narodowi amerykańskiemu za wiarę i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Wierzę dziś w to, co zawsze wierzyłem, że nie ma nic, czego Ameryka nie mogłaby zrobić. Jeśli zrobimy to razem, musimy tylko pamiętać, że jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Tu pozwolę sobie na złośliwość. Dobrze, że to pamiętam. Miał to pewnie zapisane na karteczce dużymi literkami. W każdym razie ustąpił. Ustąpił, ale co się dzieje dalej? Otóż ustąpił i uwaga, poparł Kamalę Harris, czyli wsparł ją w, no właśnie, w czym? Otóż w wyścigu do fotel prezydenta, ale trzeba pamiętać, że ona nie ma żadnej formalnej nominacji. On zresztą też nie miał nominacji formalnej, dopiero się o tę nominację starał. W związku z tym to, że on poparł i to, że to nie jest tak jak u Cezarów, prawda, że zresztą nawet w czasach Rzymu to, że się poparło, prawda, swojego syna czy innego kandydata, to nie znaczy, że paru ambitnych generałów nagle nie poszło na Rzym i nie zrobiło porządku z tymi różnymi fanaberiami. Więc tutaj może być podobnie. Kamala Harris rzeczywiście została poparta przez Bidena, co notabene w moim przekonaniu jest psztyczkiem w nos tej frakcji Pelosi i Obama, bo być może oni mieli inne pomysły na kandydatury, w tym pętająca się gdzieś tam Hillary Clinton, co moim zdaniem to byłby dopiero stand-up. To znaczy, to rzeczywiście można, moglibyście tam kroniki Bulandy, prawda, byście się nudzili przy nich. To rzeczywiście, co potrafi nawywijać się, ta Hillary Clinton, to rzeczywiście jest no, czasami tragiczne, czasami komiczne, głównie tragikomiczne najczęściej. No ale no dobrze, w każdym razie prawie na pewno dlatego właśnie Biden mianował Kamalę Harris po to, żeby mieć swojego człowieka, żeby utrzymać swoich ludzi u władzy, gdyby się okazało, że uda im się wygrać, tak? W związku z tym od razu powiem, że te poparcia dla niej oczywiście posypały się całą kaskadą. Natomiast warto powiedzieć, że właśnie po tym szokującym odejściu prezydenta Bidena, chociaż nie wiem dlaczego kogoś to szokuje, znaczy szokującym, że tak późno chyba, no ale tak sobie piszą komentatorzy amerykańscy, natomiast nie poparł ją wprost Obama i nie poparła Pelosi. No Pelosi oczywiście jest oficjalnie nikim, ale jest to osoba, która zajmuje się tam głównie intrygowaniem, jak wszyscy twierdzą, w korytarzach. Jest osobą niezwykle wpływową. To ona właśnie rzekomo stała za tą całą kampanią, czy ona i Obama, za tą całą kampanią wycofywania się sponsorów partii, tą właśnie kampanią kolejnych ludzi, którzy wzywali publicznie Bidena do ustąpienia i tak dalej, tak? Ona oczywiście siebie nie miała na myśli raczej, natomiast na pewno mieli z jakichś własnych propozycji właśnie własnych kandydatów. W każdym razie Kamala została poparta przez Bidena. Co więcej, to odblokowanie jak gdyby jakiejś nadziei na powalczenie, mówmy sobie wprost, zaraz sobie powiemy o szansach i o sondażach, na powalczenie z Trumpem spowodowało, że oni tam zebrali jakąś rekordową liczbę kilkudziesięciu milionów dolarów. Tam mówiono 54 miliony przez pierwsze 24 godziny, ale tam potem padały większe liczby, jak tam zwiększano ten czas, kiedy to było zbierane. No w każdym razie zebrano bardzo dużo pieniędzy rzeczywiście spontanicznie w momencie, kiedy ona pojawiła się jako potencjalny kandydat na prezydenta. W związku z tym to pokazuje, że no, demokraci powiedzmy mają nadal nadzieję, że będą w stanie powalczyć z Trumpem, gdzie tam już jest Trump ma, jest jak gdyby zdefiniowana jego kampania, zdefiniowany jego target, są już jak gdyby przygotowani po tej wielkiej konwencji, która była bardzo dużym sukcesem dla republikanów. No i teraz powstaje pytanie, kogo wystawić naprzeciw Trumpa, więc Kamala Harris daje nadzieję demokratom na to, że przynajmniej powalczy w sposób godny, to znaczy nie przegra z Kretesem, tak jak się wydawało, że przegrałby z Kretesem Biden. No ale właśnie to jest tak, że wydawało się właśnie, że Kamala Harris jest na dobrej drodze do nominacji. Co więcej, żaden z czołowych demokratów nie ogłosił planów rzucenia jej wyzwania, prawda, przeciwko niej, ale ona właśnie wskazuje się, że czołowi przywódcy partii w Kongresie i Obama, no i oczywiście owa, prawda, demoniczna Cruella Demon, tak? Czyli Nancy Pelosi, która gdzieś tam władca marionetek gdzieś z tylnego siedzenia, która próbuje zarządzać partią demokratyczną, nie poparli oficjalnie Kamali Harris. Ona oczywiście, jak się wskazuje, błyskawicznie przejęła kontrolę nad tą ogromną operacją polityczną Bidena. Ona skontaktowała się rzeczywiście z przywódcami demokratów w Kongresie oraz izbami stanowymi, prosząc o ich wsparcie. Co więcej, ta kampania Bidena oficjalnie nagle zmieniła nazwę, to co dokonała rebrandingu, na Harris na prezydenta, co notabene umożliwiło natychmiastowy dostęp do konta, prawda, na którym w tej chwili na koniec czerwca znajdowało się, jak pisze prasa amerykańska, blisko 100 milionów dolarów w gotówce. To jest tak, że w tej chwili podczas wewnętrznych rozmów, które zostały przeprowadzone, do których jak zwykle wścibska prasa dotarła, okazuje się, że zrobiono taką odprawę i powiedziano, teraz pracujecie dla pani Harris, prawda, a nie dla Bidena. No, ona oczywiście powiedziała coś takiego, powiedziała, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zjednoczyć partię demokratyczną, zjednoczyć nasz naród, żeby pokazać Donalda Trumpa i jego skrajny projekt, program projektu 2025. O tym projekcie będę mówił zupełnie osobno, to nie dzisiaj. Powiem tylko tak, że ten projekt, Trump go oficjalnie nie poparł, on go nawet, zdaje się, skrytykował. To tak, żebyście Państwo wiedzieli. To jest projekt zrobiony przez jego tam doradców i otoczenie, który miałby być takim dla niego podręcznikiem, co on to ma robić podczas tej kadencji. Natomiast, no, jeżeli dobrze widziałem, to on się od niego odciął. Ale to już mówię, to jest na odrębne omówienie, co tam tak naprawdę jest, więc teraz dzisiaj nie będziemy do tego podchodzić, no tylko powiedzmy sobie, że to jest taki dosyć radykalny program, który Trumpowi się może nie podobać. Nie to, że on jest tam przeciwny jakimś sformułowaniom, tylko może jemu się może nie podobać, że mu ktoś próbuje już w tej chwili, jeszcze nie został prezydentem, już mówić, co on ma robić, tak? To on raczej, on jest przyzwyczajony do tego, że to on ma im powiedzieć, co mają robić, a nie odwrotnie. To chyba to. No dobrze, co powiedziała jeszcze Harris? Harris powiedziała, mamy 107 dni do wyborów, razem będziemy walczyć, razem zwyciężymy. No jak na kampanię wyborczą, gdzie Trump robi sobie tę kampanię od bardzo, bardzo, bardzo dawna i Biden też ją robił od bardzo dawna, wkładając w bardzo dużo wysiłku w tę kampanię i na pewno bardzo dużo pieniędzy, to teraz robienie od nowa trochę kampanii Harris, gdzie Harris co prawda startowała z Bidenem, no ale nigdy nie była przewidywana jako ten osoba wiodąca, powiedzmy. Ona raczej miała za zadanie, właśnie, to jest jeszcze... To jest taka ładna rzecz, kwestia demograficzna, tak? Tutaj musicie Państwo zrozumieć, ja muszę też to omawiać bardzo ostrożnie, bo jak Państwo wiecie, YouTube nie lubi wymieniania kolorów, kształtów, pochodzeń i tak dalej. No ale trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych przy każdej kampanii politycznej, co jest zresztą rasistowskie moim zdaniem w 100%, no ale to jest, ja mówię, to nie mój pies, nie moje pchły, że za każdym razem te kwestie właśnie rasy, pochodzenia etnicznego, religijnego mają kluczowe znaczenie dla obsadzania różnych stanowisk. Tak jak kiedyś, prawda, jeszcze w latach 60. czy wcześniej, kiedy tam panował taki brzydki system na A, prawda, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, amerykańscy obywatele są równi, lecz separowani, tak, to wtedy, tak jak gdyby, no, tak samo, prawda, miała to ogromne znaczenie, teraz jest w odwrotną stronę. No ale tak czy inaczej, w momencie, kiedy wszyscy obywatele mają prawo głosu, to za każdym razem jednak ten czynnik etniczno-religijny, pochodzenia również społecznego, prawda, z nizin, z ludzi bogatych, wykształconych, niewykształconych, z małych miasteczek, dużych miasteczek, z bogatych przedmieść i tak dalej, ma po prostu ogromne znaczenie. To już szczególnie to ci planiści wyborczy mają przebadany ten cały elektorat i po prostu sprawdzają sobie, jak dany, jakiego drugiego na przykład kandydata albo kogo należy jako swojego nominata jakiegoś potencjalnego, jeżeli to mówimy o jakichś niższego szczeblu wyborach, prawda, to kogo my na przykład zapowiadamy, że zrobimy szefem policji w danym tam hrabstwie, żeby zyskać głosy tych i tych, prawda, i to się jakoś składa w sumie. Ta demografia ma i te wszystkie sprawy rasowe mają ogromne w każdym razie znaczenie później dla wygrania bądź niewygrania wyborów. W związku z tym na przykład w tej chwili jest tak, że wtedy, kiedy się już pojawiała Harris jako potencjalna kandydatka, bo jak Państwo wiecie, robiono na próbę takie badania kilkanaście dni temu dosłownie. Natomiast oczywiście teraz powiem o samych badaniach, bo one są obarczone ogromnym błędem i to takim błędem to merytorycznym, prawda, a nie samym błędem przeprowadzenia tego sondażu. W związku z tym wtedy, jak ją tak na próbę badano, no to wychodziło właśnie, że ona ma duże szanse, żeby powalczyć, ale też właśnie wskazywano, że ona powinna mieć białego mężczyznę obok siebie, prawda, czyli jako swojego wiceprezydenta, bo wtedy badano ją jako wiceprezydentkę bez wiceprezydenta, prawda, potencjalnego, tylko ona jako ona, czyli taki trochę konkurs popularności, ona versus Trump, tak? Co się nijak może mieć do wyników wyborów, to też za chwileczkę sobie powiemy. No ale wtedy wyszło, że ona ma jakieś szanse, no i w tej chwili zakłada się, że jest cała flotylla gubernatorów demokratycznych, których, że tam partia ich może próbować wrzucić właśnie Kamali jako wiceprezydenta, no bo będzie musiała wiceprezydenta mieć. Wskazuje się na Roya Coopera z Karoliny Północnej, Andy Beshara z Kentucky, Josha Shapiro z Pensylwanii i Tima Waltza z Minnesoty oraz jeszcze ewentualnie Mark Kelly z Arizony, prawda? No to jest oczywiście, to są typy darczyńców istotne i różnych urzędników. Mogą demokraci wymyśleć sobie zupełnie coś innego. No, warto też powiedzieć, że kto natomiast w momencie, kiedy Biden udzielił poparcia Harris, to nawet zanim ona się zdążyła odezwać, to od razu się Bill i Hillary Clinton odezwali, poza tym kluczowi senatorowie demokratów, wpływowi członkowie ISP. Wieczorem Shapiro poparł Harris, potem właśnie Gavin Newsom z Kalifornii, Cooper, Kelly i tak dalej, czyli te osoby, prawda, ci strongmeni, prawda, demokratów, w większości poparli, ale nie wszyscy. No więc właśnie to, kto się nie opowiadał za tą koronacją, to jest, wiecie państwo, u Saudów jest łatwiej. No najpierw tato zrobił Bin Salmana księciem, najpierw ministrem obrony i tam potem jako minister obrony wykosił ministra spraw wewnętrznych po wielkiej bitwie pod dywanem, potem wybił wszystkich kontrkandydatów, tak, potem aresztował wszystkich książąt do 17 pokolenia, który tam pociotków, którzy mogliby tylko mu zagrozić jego tronowi, kazał im oddać całe majątki, to wtedy może wyjdą w miarę żywi i w stosunkowo niewielkiej liczbie kawałków. No i teraz, prawda, a potem aresztował wszystkich od lewicy do prawicy i teraz być może go nie obalą, tak, więc no tutaj jest trudniej w demokracji, w związku z tym teraz jest tak, że pomimo tego, że ona została, prawda, tą księżniczką tronu, to tak, senator Chuck Schumer, przywódca większości, przedstawiciel Hakeem Jeffries, prawda, przewodniczący w Izbie Mniejszości, nie poparli jej. Nie poparła również właśnie Nancy Pelosi, była spikerka z ogromnymi ciągle wpływami, oraz Obama. Więc Obama zresztą powiedział, w nadchodzących dniach będziemy żeglować po niezbadanych wodach, mam jednak niezwykłą pewność, że przywódcą naszej partii uda się stworzyć proces, z którego wyłoni się wybitny kandydat. No, to jest po nominacji już, jak gdyby, znaczy nominacji, po wskazaniu, prawda, przez ustępującego, można powiedzieć, Bidena. Więc to jest tak, że zresztą część demokratów argumentuje, że konkurencyjny proces, a nie namaszczenie, prawda, przez Cezara na to stanowisko, będzie bardziej korzystny dla Harris, ponieważ no również mógłby rozwiać jedną rzecz, bo wszyscy wiedzą, jak wygląda Kamala Harris, się ładnie uśmiecha, prawda, że była prokuratorem, w czasie tego, jak była prokuratorem, robiła różne niemądre rzeczy, to za chwileczkę o tym będą mówili trumpiści, więc nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy, ile z tego jej wyciągną. Natomiast oprócz tego mają ogromne wątpliwości wszyscy co do jej jakichkolwiek umiejętności politycznych. I to jest tak, że właśnie bardzo ładne określenie, to chyba Washington Post pisał, że partia podejmuje decyzje za kraj w dzisiejszym odpowiedniku pokoju wypełnionego dymem. I ma się właśnie, mają nadzieję, że Harris, zresztą Harris sama powiedziała, że ona zamierza zapracować i wygrać tę nominację. Czyli krótko mówiąc, ona jest w tej chwili już pompowana przez Bidenowców, natomiast nie jest powiedziane, że demokraci się na nią zdecydują, bo może się pojawić jeszcze jakiś kontrkandydat. No właśnie na przykład ta Michelle Obama, czy może właśnie nawet sama, chociaż Clintonowa chyba się nie zdecyduje, ona chyba zdaje sobie sprawę z tego, że ona jest uważana, jakby to powiedzieć, no nie będę cytował znowu, bo ktoś powie, że to jest jakaś mowa nienawiści, ale ja pamiętam, że kilku jej byłych współpracowników, w tym ówczesny minister obrony, mówili o niej bardzo brzydkie rzeczy, nie to, że wulgarne, ale naprawdę bardzo brzydkie, o jej kompetencje, umysłowości, jakby odwrotności altruizmu, prawda, żeby nie używać takich słów jak pazerność i tak dalej, więc no, niedobrze o niej mówili, krótko mówiąc, więc moim zdaniem o to już drugi raz, już raz przegrała, prawda, i drugi raz jej chyba nie pozwolą wystartować. Ludzie tego nie zapomnieli, słynne maile Hillary Clinton znowu się pojawią na pierwszych stronach gazet. Proszę pamiętać, że jakkolwiek tam demokraci próbowali mówić, że to jest rosyjska akcja, no tak, no, akcja rosyjska mogła polegać na tym, że się włamali i wyciągnęli te maile, natomiast nie sfałszowali ich, więc jakby Hillary Clinton raczej nie, no i tak mi się przynajmniej wydaje, że Partia Demokratyczna się na to nie zdecyduje. No ale to jest teraz tak, że jeżeli chodzi o samą jeszcze nastroje w Partii Demokratycznej, to powiedzmy sobie, że tutaj właśnie cytowany przez prasę jeden z polityków właśnie powiedział, demokraci mają wybór zjednoczyć się i wygrać lub walczyć między sobą i przegrać. No to jest oczywiste. Natomiast no oczywiście teraz jest szansa na młodszą osobę, która przyciągnie więcej młodszych wyborców, pełną entuzjazmu, energii i podekscytowania. So, Kamala Harris właśnie impotencja, że tak powiem, ma coś takiego. Natomiast czy ona będzie w stanie sobie poradzić już nie jako, no bo wiecie Państwo, wiceprezydent najczęściej w Stanach Zjednoczonych, jego formalna funkcja to jest paprotka, tak? Znaczy on ma oczywiście kilka funkcji istotnych, szczególnie wtedy, kiedy mamy, no dobrze, nie będziemy teraz o konstytucji amerykańskiej rozmawiać, Państwo pamiętacie, Pence, prawda, nie spełnił na przykład wtedy nadziei Trumpa, bo rzeczywiście wtedy wiceprezydent miał ostateczne słowo, jeśli chodziło o zatwierdzenie wyników wyborów, no ale przez całą kadencję, w każdym razie z punktu widzenia politycznego, nie ma żadnej sformalizowanej funkcji. Czyli ma siedzieć, prawda, ładnie wyglądać, ładnie pachnieć, czasami gdzieś, jak jest zagrożenie, to wystartować na pokład, nie wiem, udać się gdzieś do bunkra, prawda, kiedy prezydent będzie na Air Force One, jak Państwo widzieliście wielokrotnie na filmach, ale wiele więcej nie, no to są, głównie jest to funkcja trochę ceremonialna, tak. To małżonka prezydenta ma mniej więcej tyle do roboty, ile taka osoba, więc ona się oczywiście pojawia w momentach jakiegoś kryzysu czy czegoś takiego, no ale tak oprócz tego to nie. W związku z tym też to stanowisko nie wymaga tyle samo, co, znaczy nie skupia tyle uwagi, też nie wymaga tyle, ile od prezydenta. I teraz ona się będzie musiała zderzyć dokładnie z tym, czyli z czymś, co wbrew pozorom nie przygotowała jej ta kadencja do pełnienia takiej funkcji, tak? Znaczy to, że ona była wiceprezydentem, niewiele znaczy, bo w tym momencie jej status zmieni się zasadniczo. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że to, co jest teraz najważniejsze, otóż jeśli chodzi o sondaże, to jest tak, że wszystkie te ostatnie sondaże pokazały, że ona ma szansę z Trumpem w kluczowych stanach. Pokazywały albo jej przewagę 1-2 punkty, albo ewentualnie jego 1-2 przy mniej więcej 3-punktowym błędzie pomiaru. W związku z tym to pokazywało, że idą łeb w łeb. Czyli z punktu widzenia, od razu powiem, że w tym samym sondażu gdzieś Biden już był 5-6 punktów nawet poniżej. Ja mówię już o sondażach robionych w poszczególnych stanach, tych właśnie obrotowych. Tych, żeby mówić swing, a nie swinging. To na jedno wychodzi, żeby nie było wątpliwości, choć drugie jest frywolne. W każdym razie ona rzeczywiście miała tutaj szansę. Co więcej, jeśli chodzi w ogóle o to, no właśnie, i dla Harris jest również problemem trochę dla Trumpa, bo jest no, różnica wieku, ona ma 59, on 78, czyli znowu teraz jest na pewno bardziej energiczna od niego, więc te wszystkie argumenty, prawda, które on wyciągał przeciwko Bidenowi, teraz ona będzie mogła używać przeciwko niemu. Co więcej, no Trump, również ciekawostka, jak ona była, startowała na prokuratora generalnego w Kalifornii, to była wspierana przez Trumpa, znaczy wpłacał na jej kampanię wyborczą, więc to są takie ciekawostki, które się pojawiły. No, wskazuje się, że jest kilka komitetów, które już ją formalnie wsparły, znaczy na przykład Karolina Północna, Karolina Południowa i Tennessee, oficjalnie demokraci już te ich zgromadzenia poparły Harris. Ale to jest tak, że właśnie teraz wskazują też, że to ten brak poparcia tak naprawdę demokratów do Bidena nie był, był związany wyłącznie z wiekiem, tak? Nie był związany ze zmianą jego linii polityczną. W związku z tym teraz wskazuje się, że jeżeli Harris nie będzie zmieniała jak gdyby linii politycznej, a będzie po prostu prezentowała to samo, tylko że jako osoba młodsza, bardziej dziarska i tak dalej, to powinno wystarczyć. No nie wiadomo, teraz ona musi zyskać, jest 4600 delegatów Narodowej Konwencji Demokratów i będzie musiała uzyskać ich mandat. Oczywiście natychmiast po tym, kiedy już pojawiła się ta nominacja, rozpoczęła się oczywiście wielka kampania republikanów, którzy oskarżają ją i to jest rzeczywiście takie ważne oskarżenie, znaczy nie związane właśnie z jej jakąś tam przeszłością i tak dalej, ale rzeczywiście mówią, że ona po prostu jest współwinna ukrywania stanu Bidena, prawda, i opowiadania, że Biden jest po prostu super, świetny, ten mówię, to sudoku w 3 sekundy i tak dalej, a się okazuje, że nie. Czyli krótko mówiąc, kłamała w żywe oczy ludziom i to jest coś, co jest teraz wyciągane jak gdyby w tym etapie kampanii wyborczej. Jeżeli chodzi natomiast, no właśnie, to jest, tutaj jest taka reklama, została wypuszczona już przez ten super PAC Trumpa, to jest, I to właśnie emitowana była właśnie w Arizonie, Georgii, w Pensylwanii. Kamala była w to wmieszana, ukryła oczywisty upadek psychiczny Joe'ego przed nami, tak? No, chodzi oczywiście o zdyskredytowanie. Trzeba pamiętać, Państwo, tam jest walka o 1-2 punkty procentowe. W związku z tym to może być kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają zmienić zdanie. W związku z tym trochę tak jak w wyborach samorządowych, tak? To są, tam nie decydują miliony, prawda? Tylko tam mogą pojedyncze tysiące głosów zadecydować w tych Stanach, szczególnie przy tych sondażach. No dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Tutaj oczywiście jest tam, to już nie będę Państwu mówił, już ten nowy entuzjazm, prawda, ci właśnie nowi sponsorzy, nawet jeżeli by to, znaczy to, że nie ma Bidena, to od razu dało wiatr w żagle demokratom. Natomiast chciałem też zaznaczyć, jeżeli chodzi o te wszystkie sondaże, gdzie się Kamala Harris pojawiała i kiedy nawet jeżeli teraz pojawi nam się, dzisiaj, jutro pewnie pojawią się, no to jest wielka gratka dla mediów, prawda, żeby teraz sprawdzić, dobra, no to jak to wygląda tak naprawdę z tą Harris versus Trump i Vance. No to będą też nieprawdziwe sondaże. Dlaczego? Bo ona nie ma wiceprezydenta. W związku z tym z jednej strony mamy już ukształtowany jak gdyby komunikat polityczno-demograficzny, czyli Trump wybrał właśnie oprócz tej swojej, prawda, tych swoich standardowych zwolenników, uderzył, znaczy uwiarygodnił się, uderzył mocno w ten elektorat, można powiedzieć, takiej biedoty Amerykanów białych z wielkich miast, prawda, przemysłowych, szczególnie tam, gdzie ten przemysł się, delikatnie mówiąc, pozałamywał ze względu na różne właśnie międzynarodowe chociażby, a i podatkowe decyzje, więc to jest jak gdyby jego dodatkowy target, prawda, i to wybranie tego Vance'a, prawda, self-made man, z biedy aż do wiceprezydenta, prawda, więc to ziszczenie tego American Dream, prawda, tego amerykańskiego snu, więc to jest ten komunikat. No więc Kamala Harris w naturalny sposób adresuje do wszystkich wyborców innych niż biali. To na pewno, tutaj nie ma, jest nie do przebicia. I dlatego właśnie stwierdzono, że może Trump mianuje, i tam były takie pomysły, jakiegoś ciemnoszarego kandydata, no ale się okazuje, że nie, że wybrał zupełnie inaczej. Zresztą wybrał, to wiemy dlaczego, znaczy on wybrał wszystkim człowieka, który jest przekonany, że będzie mu wierny, tak? To jest najważniejsze, ważniejsze niż te wszystkie inne rzeczy, bo co z tego, że zyska tam 2 czy 3 punkty, jak mu ktoś sztylet w plecy wbije, więc on wybrał to. Natomiast u niej jest jeszcze to wielka niewiadoma, w związku z tym badanie tutaj już ukształtowanej pary, prawda, czyli Trumpa, nawet jeżeli będzie tylko Trump-Harris, to wiadomo, że jest Trump-Vance-Harris, prawda, ale kto za Harris będzie, nie wiadomo, jest obarczone błędem. To znaczy może być to zupełnie różny wynik, jeżeli ona popełni błąd, wybierze osobę albo niepopularną, albo taką, która się okaże, że tam ma za uszami, prawda, dużo więcej niż kępki włosów. Może się okazać, że ten wynik będzie całkowicie nieprawdziwy. No dobrze, w każdym razie teraz jeżeli chodzi o same te kulisy, bo to Państwa na pewno zainteresuje, no to właśnie prasa amerykańska pisze, od razu mówię, przepraszam, jeszcze tylko a propos tych sondaży, te sondaże coś nam powiedzą, ale to nie są jeszcze sondaże, które będą takimi prawdziwymi sondażami. Prawdziwe sondaże będą wtedy, kiedy po pierwsze ona będzie miała nominację, co nie jest pewne, jak teraz słyszymy, że mogą się jeszcze różne cuda zadziać po drodze, a druga sprawa, nie znamy jej wiceprezydenta, w związku z tym zupełnie nie wiemy, wiceprezydent może mocno namieszać w tych, szczególnie właśnie z przyczyn właśnie etnicznych, religijnych i tak dalej, może bardzo mocno namieszać w tej układance po prostu. No dobrze, proszę Państwa, teraz na przykład ją tam oskarżają, że ona jest komunistka, no to jak sobie weźmie pośród demokratów jakiegoś takiego ultrakonserwatystę, który tylko z racji tego jest demokratą, bo kiedyś wszedł, nie w te drzwi mu się pomyliło i tak już został, tak, no nie wiem jeszcze którego, ale załóżmy, to może zupełnie zmienić tę sytuację, prawda, niż gdyby sobie wzięła, dajmy na to, no nie wiem kogo, tam mogłaby sobie jeszcze dobrać takich bardziej spektakularnych Sandersa na przykład. Jakby sobie Sandersa dobrała, to będzie, wiadomo, że będzie to zupełnie inny wynik, więc to jest tak, że jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda ten krajobraz amerykański po jej ewentualnej nominacji, choć jej jeszcze, przypomnijmy, nie ma. No ale właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o te takie smaczki z gatunku House of Cards, no to właśnie amerykańska prasa wskazuje, że jest oczywiście cała kolejka, która się tam już do niej przybywa całować pierścień, ale właśnie, jak wskazują, dominująca osoba w partii, wyraźnie i celowo nieobecna, czyli Barack Obama. Obama nie poparł Harris, w rzeczywistości ani razu o niej nie wspomniał. Wtedy, uwaga, kiedy składał hołd Bidenowi, prawda? To jest, on opublikował taki właśnie hołd dla jego jakby osiągnięć. Napisał: Joe Biden jest jednym z najbardziej znaczących prezydentów Ameryki, moim drogim przyjacielem, partnerem, prawda? No bo to on wskazał tak naprawdę Bidena właśnie na swojego kandydata, na kandydata, a wcześniej na wiceprezydenta. Zresztą wtedy właśnie chciał, żeby to był właśnie człowiek starszy, siwy, prawda, doświadczony kandydat, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, powiedział w każdym razie to właśnie Obama: w nadchodzących dniach będziemy żeglować po niezbadanych wodach. Mam jednak niezwykłą pewność, że przywódcą naszej partii uda się stworzyć proces, w wyniku którego wyłoni się wybitny kandydat. Proszę zwrócić uwagę, już w momencie, kiedy wiadomo, że Harris jest wybrana przez Bidena, on mówi, że dopiero wyłoni się wybitny kandydat. To Republikanie znowu wskazali, że jest to lekceważenie, że on właśnie, no oczywiście twierdzą, że to on jest, stara się być ponad machinacjami wewnątrzpartyjnymi, prawda, żeby tego za bardzo nie odczytywać, no ale jak to można inaczej odczytać? Co jeszcze więcej? Tutaj właśnie Obama postrzega rzekomo swoją, jak właśnie twierdzą jego ludzie z otoczenia, postrzega swoją rolę jako pomocnika w szybkim zjednoczeniu partii, gdy będziemy już mieli kandydata. No więc znowu, to znaczy, że nie mamy kandydata, prawda? Czyli widzicie Państwo ten problem. No i tylko jeszcze Państwu wspomnę, już ostatnia rzecz, bardzo, bardzo króciutko, żeby już nam wystarczy, prawda, tych opowieści z Waszyngtonu. To, że jeśli chodzi o sondaże, właśnie te, które były publikowane, to przynajmniej te, które były no, po 13 lipca robione, bo wcześniejsze to nie ma sensu, no, ale wskazuje się, że to jest tak, że Harris przegrywa zwykle 3 bądź 5 punktami z Trumpem, tylko z Reuters, Ipsos, że wychodzą na równo. No ale trzeba pamiętać, ona wtedy nie była przewidywana w żaden sposób, nie ma wiceprezydenta i też inaczej wyglądają te sondaże w tych kluczowych, swingujących Stanach. No musicie Państwo pamiętać jedną rzecz, przepraszam, czy ci, którzy wiedzą, to wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, no to żebyście Państwo wiedzieli. To jest tak, że no, w Stanach Zjednoczonych nie mamy wyborów bezpośrednich, to są wybory pośrednie, klasyczne wybory pośrednie, czyli najpierw w poszczególnych Stanach wybiera się elektorów, następnie ci elektorzy dopiero wybierają prezydenta. To oznacza, że możemy mieć zasadniczo różny wynik między takim konkursem popularności, czyli kto w tym konkursie popularności, czy w takim głosowaniu, gdyby to było głosowanie powszechne, bezpośrednie, kto by wygrał, tak jak u nas jest, prawda, na przykład w systemie bezpośredniego głosowania. A zupełnie inaczej to może wyglądać wtedy, kiedy co prawda w wielu ludnych stanach ktoś ma duże poparcie, ale to nie oznacza, że ma większość, jeśli patrzymy się na wybór poprzez elektorów. No Państwo macie właśnie to, po raz kolejny mamy krótką lekcję deformacji aktu wyborczego, prawda? Teoretycznie demokracja zakłada, że to ma być uwzględnienie, prawda, woli większości. No, to bzdura, tak? Znaczy w każdym systemie demokratycznym, w zależności od metody liczenia głosów, to te wypaczenia tego aktu właśnie, czy tej relacji między preferencjami wyborców, a tym, kto zostaje wybrany, są potężne. No Państwo widzieliście właśnie Jowy na przykład we Francji, czy Jowy w Wielkiej Brytanii, jakie były różnice, prawda, ze względu tylko i wyłącznie na mechanizm wybierania versus, można powiedzieć, taki konkurs popularności. I tutaj w Stanach może być podobnie. To znaczy to, że Trump prowadzi 3 punktami, może 5 przegrać. I odwrotnie, może wygrać 8, prawda? To wszystko zależy już od badań robionych w poszczególnych Stanach, ale żeby te badania były rzetelne, one muszą już dotyczyć tej dwójki, to znaczy Trump-Vance z jednej strony, bo nie wiemy, czy to mu przecież mogło mu podnieść równie dobrze o 2-3 punkty, prawda? Czy a mogło w niektórych stanach na przykład mu opaść o te 2, 3 czy 4 punkty, bo ludzie do tej pory na przykład, no nie wiem, załóżmy ciemnoszarzy, tak, zakładali, że on sobie weźmie takiego ciemnoszarego wiceprezydenta i może nawet mieli jakąś konkretną osobę na myśli, a on wziął kogoś innego i nagle może mu w niektórych stanach na przykład, które będą istotne dla jego wyboru, może mu spadło. I tak samo będzie z Harris. Kogo ona wybierze, nie będzie tak zupełnie bez znaczenia dla tego ogólnego obrazu. Także w tej chwili możemy zakładać, że są mniej więcej porówno ze wskazaniem na Trumpa. Tylko że znowu, wtedy właśnie Trump badany już jako kandydat, niewątpliwy kandydat na prezydenta, tutaj nikt nie poddawał w partii republikańskiej głośno jego nominacji, że tutaj będzie jakaś zamieszanie na konwencji. Natomiast Harris była wiceprezydentem i to było teoretyczne pytanie, a co by było gdyby? Więc no, to ludzie też inaczej na to odpowiadali. Dobrze, proszę Państwa, tyle tytułem za długich dywagacji. Przechodzimy, proszę Państwa, w tej chwili do uniwersalnego generatora teorii spiskowych, czyli działań Secret Service wokół zamachu na Trumpa. No więc, proszę Państwa, to jest tak, że pojawiają się kolejne informacje. Ja już tego, no sorry, że to robię w każdym odcinku, ale w każdym odcinku pojawia się coś ciekawego. Zresztą widać, że Państwa to po prostu interesuje. Znaczy, dla mnie to jest niesamowite o tyle, bo no proszę sobie wyobrazić, że Trump jednak by się nie uchylił. I go rzeczywiście zastrzeliłby ten snajper. Przecież dzisiaj to, co w tej chwili jest ujawniane, moim zdaniem wyprowadziłoby ludzi na ulicę, znaczy włącznie z tą właśnie zapowiadaną wojną domową. To by coś takiego było, gdyby rzeczywiście ten snajper zastrzelił Trumpa, a potem wychodziłyby wszystkie te rzeczy, które wychodzą. No one teraz oczywiście wzbudzają oburzenie i tak dalej, ale też ludzie nie mają nastroju teraz do rozdrapywania tego, prawda, jest kampania, chcą wyboru Trumpa na prezydenta, prawda, i tak dalej. Natomiast no to, co prezentowały sobą i prezentują dalej właśnie Secret Service, te wszystkie kolejne informacje, kolejne zaniedbania, ja mówię, no gdyby tak, to mielibyśmy naprawdę, to by wtedy Stany Zjednoczone miały gigantyczny problem, bo powstanie różnego rodzaju akty przemocy, terroryzm, może nawet gdzieś starcia zbrojne, to wszystko byśmy mieli na pewno, bo nikt by nie uwierzył, jak gdyby, że tak ogromne zaniedbania mogłyby się wydarzyć bez jakiegoś wsparcia czy sterowania ze strony władzy. Więc te teorie spiskowe, które no dzisiaj są tylko taką intelektualną trochę igraszką, no wtedy byłyby obowiązującą linią polityczną, linią ataku, powiedzmy, na partię demokratyczną. No dobra, więc co się jeszcze dowiedzieliśmy? Otóż, jak być może Państwo pamiętacie, a można to sobie sprawdzić w starszych, choć jeżeli ktoś ma dostęp do archiwów, prawda, czy nie wiem, którejkolwiek gazety amerykańskiej, byle dużej takiej, która pisze codziennie, to zobaczycie Państwo, że Secret Service przeczyła do niedawna, że ona odmawiała Trumpowi ochrony. To, że odmówiła w ogóle ochrony Kennedy'emu Juniorowi, no to wiemy wszyscy, bo nie miał tej ochrony po prostu i musiał z własnych pieniędzy się chronić, że tak powiem. Pamiętajmy, że różnego rodzaju par excellence świrów, którzy chcieliby coś zrobić kandydatowi na prezydenta i w ten sposób przejść do jakiejś, do historii, jest całkiem sporo w Stanach Zjednoczonych i dostęp do broni też jest powszechny. W związku z tym taki kandydat na polityka musi mieć po prostu ochronę, najlepiej, żeby jeszcze ona była choć trochę profesjonalna. Więc Kennedy'emu w ogóle odmawiano, od razu powiedzmy, że teraz dostał nagle. Natomiast okazuje się, że jest, że i to wyciągnął notabene Washington Post, czyli no gazeta delikatnie mówiąc niechętna republikanom, że okazało się, krótko mówiąc, że Secret Service kłamał, że wielokrotnie były składane na piśmie prośby o zwiększenie ochrony bądź zapewnienie ochrony Trumpowi w różnych sytuacjach. To jest przez ochroniarzy Trumpa, znaczy przez te osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo. I uwaga, Secret Service odrzuciła prośby o dodatkowe zabezpieczenie Trumpa w ciągu 2 lat poprzedzających próbę zamachu. Pomimo tego, że kilka dni wcześniej rzecznik Secret Service mówił, że tak wcale nie było. W związku z tym, no to już jest jawne, publiczne kłamstwo, więc to jest tak, że właśnie dzisiaj pani Chittle ma się stawić na przesłuchaniu Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów. Przypomnijmy notabene, że ona najpierw została zaproszona, potem to zignorowana, a w związku z tym szef komisji się wkurzył i wysłał jej takie wezwanie sądowe, znaczy w tym sensie, że jak ona je zlekceważy, to ją skują, zapakują w niewielki pakunek, wyślą na tą komisję, rozpakują, a następnie jeszcze pójdzie do więzienia za to, więc to już jest, tam już się rzeczywiście puszczają nerwy, bo jej zachowanie jest właśnie dokładnie takie. Ona oczywiście powiedziała, że ona się nie poczuwa w ogóle, ona odpowiada, ale nie, absolutnie nie poda się do dymisji. Więc tutaj jest ten James Comer, prawda, przewodniczący komisji, Comer, przepraszam, powiedział, że przesłuchanie będzie początkiem procesu mającego na celu uzyskanie dla Amerykanów odpowiedzi na temat tego, co poszło nie tak z agencją, która ma no, bardzo konkretną misję. To jest tak, że już demokraci, na przykład Brendan Boyle z Pensylwanii, jest pierwszy, który oficjalnie wezwał panią Chittle do rezygnacji. W oświadczeniu napisał, dowody, które wyszły na jaw, wykazały niedopuszczalne błędy operacyjne. To przypomniano, że podczas tego wiecu 13 lipca zamachowiec był w stanie oddać strzał z karabinu AR-15 z dachu znajdującego się 150 metrów od byłego prezydenta Trumpa. Trump został ranny, choć cudem uniknął śmierci. Zginął mężczyzna z tłumu, dwóch kolejnych zostało rannych. Chittle kilkakrotnie zapewniła, że nie złoży rezygnacji, ale wzięła za siebie odpowiedzialność za to, że jej agencja nie zapobiegła atakowi. No jest, to jest tak, że wieczorem wczoraj Alejandro Mayorkas z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który nadzoruje formalnie Secret Service, czyli MSW, prawda, tutaj powołał ponadpartyjny panel, który ma właśnie przeprowadzić przegląd błędów w zakresie bezpieczeństwa, które w ogóle doprowadziły do zamachu na Trumpa. No tam jest między innymi była sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego, doradca bezpieczeństwa wewnętrznego za czasów Busha, były sędzia federalny, który już brał udział w takim podobnym procesie oraz były nadinspektor policji stanowej stanu Maryland. Biden również nakazał niezależne śledztwo, no i ustalenia zostaną podane do wiadomości publicznej. Ale ponieważ zażyczyli sobie kongres, w związku z tym senatorowie i posłowie są, znaczy dostają takie briefingi, prawda, takie odprawy prawie chyba codziennie albo co kilka dni w każdym razie, bo to co kilka dni są przecieki, to są oczywiście utajnione, no ale jak wiadomo, najlepszym sposobem na ujawnienie jakiejś informacji jest powiedziane, że powiedzenie, że jest to informacja tajna, a następnie przekazanie to posłom, to jest na całym świecie. Jak Państwo chcecie tam reklamować się, to najlepszy sposób właśnie podrzucić, wiecie, tylko to tajne jest. No, nikomu nie mówcie. I potem jest, wiesz, nikomu nie mów, bo to tajne, ale mogę Ci powiedzieć i to tak dalej chodzi. Więc tutaj też tak chodzi. No i wiadomo, wszystkie te przecieki są w ogóle przerażające. Znaczy takie, które ujawniają, no właśnie, albo skrajną złą wolę, więc to jest paliwo dla wszystkich zwolenników teorii spisku, albo po prostu rażącą niekompetencję. I to taką rażącą, znaczy taką, która to nie jest kwestia błędu człowieka, że czegoś nie zrobił, tylko po prostu już błędów takich systemowych wręcz. No więc tak, jeśli chodzi o te pani Chittle, podobno się przez ostatnie dwa dni intensywnie przygotowała do przesłuchania. Powiedziała, że nie planuje natychmiastowej rezygnacji. Co jeszcze? No jest tak, że oczywiście speaker Izby Reprezentantów, czyli speaker, czyli marszałek, tak? No ale używajmy tych nazw, które są amerykańskie w tym przypadku. Mike Johnson powiedział, właśnie w ogóle wezwał Bidena, żeby ją zwolnił. Powiedział, bezwzględnie musimy zapewnić odpowiedzialność, aby naród amerykański mógł mieć pewność, że zadanie zostaje wykonane i że będziemy chronić naszych prezydentów i byłych prezydentów. To zadanie numer jeden Secret Service, nic innego. I myślę, że dyrektor Chittle pokazała światu i powiedziała, że ma inne priorytety. No to tak, to prawda, to tego nie ma wątpliwości. Przewodniczący komisji wywiadu Izby Reprezentantów określił to, co się wydarzyło, jako absolutnie oburzające i niewiarygodne, te wszystkie niedociągnięcia. Czy to była awaria zasobów, czy jest to błąd protokołów, czy błąd zarządzania? Wygląda na to, że teraz wiemy, że wszystkie trzy. Dla Foxa powiedział, że budżet Secret Service wynosi ponad 3 miliardy dolarów. Twierdząc, że jest to więcej niż wystarczające, aby zapewnić odpowiednią ochronę kandydatowi na prezydenta. Mamy w związku z tym wiele pytań dotyczących tego, jak zarządzają swoimi pieniędzmi. No i tutaj możemy mieć kolejne niespodzianki. To jest tak, że to nie jest jedyna komisja kongresu. Inne komisje również badają ten atak. Również Komisja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów zażądała dokumentów, szczegółów i odpraw na temat planu bezpieczeństwa na wiecu Trumpa w Pensylwanii. I właśnie przewodniczący tej komisji zapowiedział wszczęcie odrębnego śledztwa. Co więcej, ten senator Johnson z Wisconsin powiedział, że planuje opublikować wstępny raport na temat swojej pracy jako czołowego republikanina w stałej komisji do spraw tych śledczych, prawda? Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych. Powiedział, że jego demokratyczny odpowiednik w podkomisji, Blumenthal, całkowicie zgadza się, że musimy zacząć sporządzać transkrypcję przesłuchań ze wszystkimi świadkami już teraz, kiedy wspomnienia są świeże. Bo to właśnie, ja Państwu powiem, to jest tak, to co oni tam dokładnie mówili, to nie wiemy, natomiast to co wiemy na pewno, to dziennikarze potem po takiej komisji podchodzą do tych senatorów i oni zarówno z lewej, jak i z prawej strony mówią po prostu, znaczy są oburzeni niekompetencją, jakimś całkowitą degrengoladą albo też brakiem informacji, kiedy właśnie Secret Service wychodziło. Więc to jest coś, co nie dzieli jak gdyby, to nie jest tak, że demokraci są za panią Chittle, a republikanie przeciwko, wręcz przeciwnie. Zdaje się, że jest tutaj porozumienie ponadpartyjne, że, bo oni są naprawdę zainteresowani, żeby to wyjaśnić, żeby się nie okazało, bo każdy z nich może w pewnym momencie być chroniony przez Secret Service. I oni naprawdę wiedzą o tym, że jest dużo złych ludzi na całym świecie, którzy chcą im zrobić krzywdę. I po prostu no, nie może być tak, że mają zerowe zaufanie dla ludzi, którzy jeszcze, no mówię, no, dostają 3 miliardy dolarów na robienie swojej pracy i jej ewidentnie nie robią. Jest również tak, Ron Johnson również podniósł możliwość, i to jest ważny komunikat dzisiaj, że mógł być drugi strzelec, ale z drugiej strony to zaznaczył, że to są, że jest to informacja, prawda, która się pojawia w przestrzeni internetowej i to nie jest, znaczy to nie ma nic wspólnego z tym, co przedstawiają organy ścigania, tak, czyli to jest, on mówi, że to, powiedział zresztą, nie jestem ekspertem, ale nie możemy ufać FBI i Secret Service, że przeprowadzą uczciwe, otwarte i przejrzyste śledztwo. W związku z tym ta sprawa tego drugiego strzelca, który gdzieś tam się pojawia w teoriach spiskowych, no przynajmniej tutaj, tutaj senator powiedział po prostu, że Ron Johnson, że to musi zostać zbadane, tak? I że wiarygodność w tym momencie, na pewno Secret Service jest zerowa, a nie wiadomo na ile FBI. Zresztą większość tych informacji o tych błędach pochodzi z tego, co się zorientowałem, przynajmniej z tych wypowiedzi z FBI. To jest tak, że tutaj jeden z inny poseł, który rozmawiał z takim człowiekiem, to jest jednym z osób odpowiedzialnych za ochronę Trumpa, ale nie z Secret Service, tylko z tej właśnie tych prywatnych, powiedział, że jest bardzo ten z tej prywatnej agencji ochrony, że są bardzo niezadowoleni z zasobów zapewnianych przez Secret Service i uważa, że to jest to motywowane politycznie. Co więcej, właśnie już to wściekłość doradców Trumpa pogłębiła się wtedy, kiedy agencja publicznie zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek odrzucała wnioski o dodatkowe zabezpieczenie. Tutaj przewodniczący, znaczy nie przewodniczący, tylko przepraszam, to jest poseł. Ja muszę tłumaczyć na polski, żeby już nie mówić reprezentant, prawda, to poseł, tak, z Izby Niższej. Właśnie Ronnie Jackson powiedział, w zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu z dyrektorem Secret Service i prezydentem, ona nie ma za wiele do powiedzenia, okłamała nas na spotkaniu, zapytałem ją konkretnie, czy w którymkolwiek momencie wycofali się lub odmówili przyznania Trumpowi środków, a ona odpowiedziała, że nie. A jak się okazuje, dzisiaj już wiadomo, że na pewno tak, bo co więcej, te wnioski były na piśmie składane i na piśmie odrzucane. W związku z tym macie Państwo jak gdyby nowe informacje. Dzisiaj będzie przesłuchanie bardzo istotne. Prawdopodobnie pani zostanie, a jeżeli albo zostanie zmuszona do ustąpienia, albo po prostu zostanie wyrzucona z pracy i wtedy dopiero w jej sprawie może się rozpocząć dodatkowe śledztwo. Mamy przynajmniej 2, a być może nawet 3 komisje w kongresie, które chcą śledztwa. W tym jedna jest taka komisja śledcza stała, znaczy ona ciągle przesłuchuje w różnych właśnie takich sprawach. Natomiast oprócz tego inne komisje również są powołane. Jest jeszcze w Homeland Security, także generalnie tych komisji jest już bardzo, bardzo dużo. No ale fakty są takie, jakie są. No jeszcze tylko przypomnę to, co The Hill jeszcze podawał, to, że, no ponieważ to już jest, przepraszam, moja dywagacja, od razu Państwu powiem, że to, co najbardziej nie pasuje w tym wszystkim, bo to, że były tego typu, a nie inne błędy, zaniedbania, że go nie zdjęli ze sceny, no można tutaj włącznie z motywacją polityczną, prawda, to można wszystko wyciągać Secret Service, albo poszczególnym wręcz agentom bądź agentkom. Zdaje mi się, że jedna z tych agentek tam gdzieś kiedyś wypowiedziała się publicznie, że nie będzie, że tam tego Trumpa to w ogóle nienawidzi i nie będzie go chroniła, ale to jakoś dawno temu, to prasa jej tam wyciągnęła to. No, ale to jest, to są jak gdyby didaskalia. Dla mnie cały czas najciekawszą rzeczą jest sam zamachowiec, ponieważ właściwie jego całkowity brak. Znaczy to, że on bardzo mocno nie pasuje, na razie przynajmniej, do żadnego znanego schematu podobnych zamachowców, przynajmniej w krajach o zachodniej kulturze, tak? No bo jeżeli mówimy o krajach gdzieś azjatyckich czy krajach Bliskiego Wschodu, tam po prostu motywacje ataku są często inne, tak? Więc one są, natomiast ja mówię szczególnie właśnie na Zachodzie, czy to byłoby w Europie Zachodniej, czy w tej, no tej tak zwanym, w tym kolektywnym Zachodzie, tak jak to Rosjanie nazywają. To jednak zwykle, jeżeli dochodzi do tego typu aktów, to one, bez względu na to, jakie są motywacje, bardzo rzadko są aktami, które są... One mogą być utrzymywane w tajemnicy, bo wiadomo, że jest to spisek, natomiast gdzieś zawsze pojawiają się jakieś manifesty. Czy to są manifesty polityczne stricte, czy to są manifesty osobiste, prawda? Na przykład zobaczcie, jaki jestem sławny, tak? Albo będę sławny za chwilę, zobaczcie, prawda? Kupcie, postawcie mi kolejne bezalkoholowe piwo, tak? Czy coś takiego. Czy na przykład właśnie gdzieś się taki sprawca pochwalił, czy zostawił manifest, czy zostawił list pożegnalny, no cokolwiek takiego. O ile to nie jest osoba już całkowicie niesprawna umysłowo, a tutaj ten gentleman zdaje się był dosyć sprawny, prawda, czy bardziej był jakimś tam całkiem niezłym matematykiem, jak piszą jego koledzy, prawda, pomagał ludziom lekcje odrabiać, więc no to na pewno nie była osoba jakaś całkowicie wykluczona społecznie i jakaś, no nie wiem, nieświadoma w ogóle swoich czynów i akcji. Natomiast no właśnie, to, że osoba nie ma w ogóle konta w mediach społecznościowych, to, że nie ujawnia swoich poglądów, to, że nawet po zamachu nikt nie jest w stanie znaleźć tego, dlaczego to zrobiła, to jest tajemnicze. Ja mam pewną swoją teorię i być może ta teoria się potwierdzi, albo też nie. No są dwie. Jedna to jest taka, że rzeczywiście to przejdzie do podręczników historii jako właśnie taka osoba, która nie pasuje jak gdyby do schematów, po prostu. Pierwszy taki przypadek, zawsze ten pierwszy przypadek kiedyś musi być. Ale na pewno to badanie będzie trwało jeszcze bardzo długo. Ja przypuszczam, że to FBI tego nie odpuści. Nie, to nie będzie tak, że się śledztwo zostanie umorzone za chwilę, tylko rzeczywiście może potrwać rok albo dwa. Natomiast jest jeszcze druga możliwość i tą właśnie drugą możliwość chciałem przywołać, że to jest tak, że to nie to, że on tego nie zrobił, czyli że nie miał poglądów politycznych, nie był powiązany, albo też nie zostawił żadnego listu, manifestu, albo właśnie, że nie był inspirowany, czy nie dyskutował o tym, tylko jest druga możliwość, że on się po prostu bardzo dobrze konspirował, że nie znaleźć, że nie można mówić, że on tego nie zrobił, tylko że po prostu tego nie znaleziono. No więc teraz jest tak, że podano, że FBI znalazła drugi jego telefon po tym przebadanym, tym jednym oficjalnym. Na nim 27 kontaktów. Jak rozumiem, innych kontaktów niż te, które były na tym telefonie, można powiedzieć, oficjalnym, standardowym. I ostatnia informacja z FBI to jest z piątku, z po prostu takiego briefingu, który oni robili dla tych polityków, że oni w tej chwili badają po kolei te kontakty, czyli próbują je namierzyć, skontaktować się, ustalić, kto to jest. No i druga rzecz, jeszcze mówili o zaszyfrowanej komunikacji, co oczywiście może oznaczać jakiegoś tam WhatsAppa czy coś takiego, no ale tak czy inaczej jeszcze nie przebrnęli, jak gdyby, jak to powiedzieć, nie spenetrowali, dokładnie mówiąc, tej formy komunikacji. To znaczy, czy w ogóle ona była używana, jak była używana i jakie tam były treści. No to oznacza, że być może jednak coś zostanie znalezione, tylko że do tej pory, tak jakby na pierwszy rzut oka, człowiek tego nie robi. Znaczy ja Państwu powiem, że było kilka takich sytuacji w historii terroryzmu, gdzie rzeczywiście grupy były bardzo mocno tajemnicze. Jedna taka grupa w Niemczech, to kiedyś może Państwu o niej opowiem, gdzie tak naprawdę nie wiedziano, że w ogóle grupa istnieje, dopóki przez przypadek trochę nie aresztowano sprawców. To było właśnie, odbiegała bardzo mocno od standardowych grup terrorystycznych, która tam grupa terrorystyczna zwykle robi ogromny szum, tak? Już tak w skrócie można powiedzieć wokół tego, co robi, tak? Czyli tam, nie wiem, kogoś tam zaatakuje, czy wysadzi śmietnik w powietrze, a już, prawda, następnego dnia grozi, że wysadzi wszystkie śmietniki na całym świecie i jaka to potężna operacja nie jest i tak dalej. Terroryzm jest takim bardzo, bardzo marketingowym działaniem. Natomiast były takie przypadki, gdzie rzeczywiście takie grupy były bardzo głęboko zakonspirowane, nie wychylały się, no ale też no, one się nie wychylały do momentu aktu, a później po tym akcie to już wiadomo było, co zostało zrobione. I bardzo często potem się właśnie jakieś dokumentacje takich aktów jednak znajdowały. Tutaj nie znaleziono nic. Więc dla mnie to jest najbardziej tajemnicze w całej tej historii. I oczywiście, gdyby się tam potwierdziły te informacje, tak jak mówię, no FBI tego nie potwierdza, że nic na razie nie wskazuje na to, żeby był jeszcze jeden strzelec. Również analizy balistyczne, analizy tego torów lotu pocisku tego nie potwierdzają, ale w tym śledztwie, jak widać, ze względu chociażby na to, że jak widać Secret Service no w czymś przynajmniej oficjalnie kłamała, no więc być może kłamie jeszcze w jakichś innych kwestiach, więc to dopiero będzie badane. Co ja mówię, to jest uniwersalny generator teorii spiskowych, to jest właśnie ta próba zamachu. No dobrze, proszę Państwa, kończymy, już wychodzimy sobie na chwilę ze Stanów Zjednoczonych, przechodzimy sobie teraz do kolejnych tematów, są duże tematy, ja dzisiaj omówię trochę krótko, niestety. No pierwsza sprawa, i to jest najtrudniejszy temat, bo oczywiście musimy używać znowu koalangu, prawda, czyli grypsować, żeby YouTube nie demonetyzował tego odcinka i go nie zdjął. Więc proszę Państwa, mamy opinię doradczą, ale opinię doradczą. No wyrok po prostu Trybunału w Hadze. Trybunał w Hadze rozstrzygnął w niesamowicie ważnej kwestii, która do tej pory bywała co prawda podnoszona w ten sposób w retoryce politycznej albo w poszczególnych jeszcze wyrokach, szczególnie dotyczących jeszcze osad albo rezolucjach Rady Bezpieczeństwa w kwestii osadnictwa. Natomiast tutaj ta opinia doradcza, od razu Państwu powiem, że ona jest bardzo rozbudowana. To jest fascynujący dokument. Ja go chciałem w ogóle dzisiaj osobno omówić, no ale Biden nam zrobił dowcip i jednak zrezygnował. W związku z tym no Biden jest oczywiście w tym momencie ważniejszy dla światowego pokoju i bezpieczeństwa. Ta opinia nigdzie nie znika, więc będziemy do niej jeszcze dużo razy wracać, ale jej rozstrzygnięcia są powalające. Znaczy jest powiedziane Roma locuta causa finita, po prostu otwartym tekstem, prostym językiem zostaje zakomunikowana następna rzecz. Po pierwsze, obecność kraju, o którym wiemy, tak? Załóżmy Islandii. Obecność na okupowanych terytoriach jest bezprawna. Uwaga, to dotyczy co prawda terytoriów z 1967 roku, bo gdyby nie, tam jest to na szczęście powiedziane, bo gdyby Trybunał powiedział, że nie, to by oznaczało, że w ogóle istnienie państwa położonego w Palestynie jest bezprawne. Nie, więc tutaj rozstrzygnął, że na terytoriach okupowanych po 1967 roku jest absolutnie bezprawna. Co więcej, drugi element. Państwo położone w Palestynie ma obowiązek położyć kres swojej nielegalnej obecności na okupowanym terytorium Palestyny. Nielegalna obecność na okupowanym terytorium. Po trzecie, państwo położone w Palestynie, nielegalnie w Palestynie, można teraz już mówić, ma obowiązek natychmiastowego zaprzestania wszelkiej nowej działalności osadniczej i ewakuacji wszystkich osadników z okupowanych terytoriów palestyńskich. To znaczy, że potwierdzono, że wszystkie te terytoria, że wszystkie te osady są nielegalne, a w związku z tym istnieje obowiązek ewakuacji 500 000 już w tej chwili tych osadników. Przypomnijmy, że kolejne tysiące jednostek osadniczych zostały przez Bezalela Smotricza przeforsowane, legalizacja ich dosłownie w ostatnich tygodniach. To jest mało, bo to może by jeszcze państwo położone w Palestynie jakoś przełknęło. Trzeba pamiętać, Isaac Rabin też przecież ewakuował nielegalne osady, więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Ale pojawił się jeszcze jeden ważny element. element, który był zawsze odrzucony przez państwo położone w Palestynie, w tej chwili, przy tej opinii doradczej, ma kluczowe znaczenie. Trzeba pamiętać, ta opinia doradcza jest obowiązującą wykładnią prawa międzynarodowego. Każdy sąd krajowy, każdy sąd międzynarodowy może się, zaraz powiem, proszę państwa, o konsekwencjach, bo to jest chyba najważniejsze, ale najpierw powiedzmy sobie o tym dalej. Uwaga, państwo położone w Palestynie, nielegalnie w Palestynie, ma obowiązek zadośćuczynić za szkody, czyli wypłacić reparacje wyrządzone wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym, w tym dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy już nie żyją z racji aktywnej działalności demograficznej państwa położonego w Palestynie, oraz prawnym na okupowanym terytorium palestyńskim, włącznie z tymi, którym zabrano ziemię, włącznie z tymi, którzy na przykład utracili zyski. To jest podstawą do dochodzenia przed sądami krajowymi w różnych krajach i składania pozwów przeciwko obywatelom państwa położonego w Palestynie. Oczywiście, to jest tak, że jeżeli ktoś ma tylko majątek w państwie położonym w Palestynie, to się obawiać nie musi. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład z osadników majątek jeszcze w innym kraju, szczególnie w kraju takim, które nie zablokuje tego typu wniosku, na przykład w Europie, to takie osoby, którym zabrano tam majątek, na przykład farmę, gospodarstwo, ziemię, czy dom, czy mieszkanie, prawda, w jakimś mieście, będą mogły na podstawie tego próbować skarżyć konkretne już osoby i domagać się odszkodowania, bądź też domagać się zaboru, bądź też zablokowania na przykład majątku na kontach i tak dalej. Czy się to uda, to jest zupełnie inna kwestia. Kwestia ustawodawstwa wewnętrznego. Natomiast z całą pewnością będzie pewnie trochę ambitnych adwokatów, którzy takie próby podejmą. Zresztą, jak państwo wiecie, takie próby są podejmowane w ogóle w różnych miejscach i wobec różnych krajów, to szczególnie w Afryce, prawda, gdzie nie ma jakby możliwości dochodzenia przed jakimkolwiek w miarę uczciwym sądem, o ile sąd nie został gdzieś w okolicach, jeżeli w ogóle jakikolwiek jest, więc wtedy się dochodzi na przykład właśnie w Belgii, w Holandii, prawda, w Niemczech, we Francji i tak dalej przed sądami, żąda się właśnie odszkodowań od różnych, czy organizacji, prawda, czy od różnych osób, szczególnie wtedy, jeżeli te osoby też zwiały na przykład, bo tam kolejny przywódca chciał ich zjeść, w związku z tym uciekły gdzieś właśnie do Francji czy w inne miejsce razem z tymi miliardami, które ukradły, no to wtedy z tych właśnie to tak, wtedy się takie procesy, zresztą ostatnio był taki proces akurat nie odszkodowawczy, tylko akurat o człowieko eliminację, znowu nie używam słowa, bo znowu YouTube i zdaje się nawet wygrany. Właśnie dotyczące Afryki. Więc tutaj możemy mieć bardzo podobny mechanizm. Co więcej, mamy również bardzo ważną rzecz. Wszystkie państwa mają obowiązek nieuznawania za legalną sytuacji wynikającej z bezprawnej obecności państwa położonego w Palestynie na okupowanych terytoriach palestyńskich. Proszę państwa, no więc to na przykład może być podstawą do embarga na towary, które są w tym momencie produkowane na terytoriach okupowanych nielegalnie, na przykład oliwa stamtąd, daktyle, różne inne rzeczy, które tam są wytwarzane, następnie sprzedawane jako made in tamten kraj, tak? W związku z tym, jeżeli się wykryje, to na przykład może to być podstawą do embarga na konkretne firmy, bądź też osoby sprzedające, handlujące i tak dalej. Więc od razu mówię, jakie są potencjalne możliwości. No i wszystkie kraje, państwa mają obowiązek nieuznawania za legalną sytuacji wynikającej z bezprawnej obecności państwa X na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz nieudzielania pomocy w utrzymaniu sytuacji powstałej w wyniku dalszej obecności państwa położonego w Palestynie nielegalnie na okupowanych terytoriach. I oczywiście wezwano również, Trybunał wzywa, Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Radę Bezpieczeństwa, to jest wnioskodawca, i Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby rozważyły dokładne sposoby i dalsze działania niezbędne do jak najszybszego położenia kresu nielegalnej obecności państwa położonego w Palestynie na okupowanym terytorium Palestyny. W związku z tym można już oficjalnie mówić, prawda, państwo nielegalnie okupujące Palestynę, prawda, i to może być obowiązującą nazwą zgodnie z wykładnią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. To są, proszę państwa, tylko i wyłącznie założenia ogólne. Natomiast, proszę Państwa, mamy również już analizę szczegółową. I tą analizę szczegółową ja Państwu kiedyś będę omawiał, albo będę omawiał w kawałkach, bo jest naprawdę niezwykle ciekawym dokumentem. W ogóle dla wszystkich, którzy badają Bliski Wschód i relacje tamtego kraju, znaczy z całą pewnością Hasbara nie wie, o czym mówić. Znaczy widać o tym, że po prostu zamilkła i zajęto się bombardowaniem Jemenu na wszelki wypadek, bo to trochę odwróci uwagę i też trzeba pamiętać, że świat trochę koncentrował się właśnie na uchu Trumpa, na funkcjach kognitywnych Bidena i tak dalej, więc niespecjalnie to było też na pierwszych stronach, chociaż reakcje świata są bardzo, bardzo istotne. Ale co na przykład w tych szczegółowych kwestiach? Jak Państwo być może wiecie, niedawno Kongres, ale i też i są również, ja nie wiem, czy w Niemczech jakiegoś takiego ustawodawstwa, przepraszam, tutaj od razu mówię, to nie jestem pewien, ale gdzieś mignęło mi dosłownie, że niektóre państwa na przykład zakazują mówienia i pisania, uznając to wręcz za, zdaje się, jakąś wykroczenie, gdzieś nie przestępstwo, używania wobec systemu politycznego w państwie położonym w Palestynie nazwy apartheid. Taki jak w RPA, prawda, kiedyś był. Otóż cytuję. Trybunał określił politykę państwa położonego w Palestynie na terytoriach okupowanych jako systematyczną że jest ona systematyczną, dyskryminacyjną segregacją i apartheidem. Koniec cytatu. Tam zresztą w ogóle jest taki cały wielki fragment dotyczący tego, w jaki sposób tą konwencję CERT, prawda, czyli konwencję o zapobieganiu dyskryminacji rasowej i apartheidowi, prawda, w których paragrafach jest ewidentnie łamane i jakie działania konkretne łamią. W związku z tym macie Państwo tutaj wykładnię Trybunału. Jakie mogą być tego konsekwencje? To znaczy ja mówię o to, czy państwo, co zrobi państwo położone w Palestynie? No nic nie zrobi. Zrobi właśnie dokładnie tak, jak to zrobił Yahu Natan, który oficjalnie powiedział, to są nasze historyczne ziemie, mamy księgę wieczystą, prawda, nazywa się Tora i tutaj mamy napisane, że to jest od zawsze nasze i to nie będziemy i nie możemy być okupantami własnego terytorium, tak? Czyli odrzucił w ogóle koncepcję okupacji. Ja czekam, aż on odrzuci w ogóle samą, znaczy jeżeli odrzuci całkowicie również moc Organizacji Narodów Zjednoczonych do stanowienia w jakikolwiek sposób na przykład o suwerenności państwa położonego w Palestynie, to przypomnijmy, że państwo położone w Palestynie powstało wyłącznie ze względu na nieszczęśliwie stworzoną rezolucję i to była podstawa formalno-prawna do powstania, jak i uznania potem państwa położonego w Palestynie. Dlaczego nieszczęśliwie? Ponieważ w tej rezolucji mówiono również o państwie palestyńskim, na którego już ukonstytuowania Organizacja Narodów Zjednoczonych nie dopilnowała. Tak? To jest absolutnie wina tejże organizacji, a nie kogokolwiek innego. I przypomnijmy też, że wtedy państwa arabskie odrzuciły co prawda tę deklarację, ale nikt nie pytał Palestyńczyków. Palestyńczycy nie byli w ogóle pytani. To tak na marginesie. Oni nic nie odrzucali, bo po prostu ich nie zapytano. Odrzucali Saudowie, Egipcjanie i tak dalej. To dobrze, ale to jest, proszę Państwa, już zupełnie inna kwestia. Natomiast jakie są oczywiście konsekwencje właśnie, powiedzmy sobie, oprócz tych, o których powiedziałem, czyli takich, że jest to obowiązująca wykładnia prawa międzynarodowego. To pojawia się bardzo, bardzo poważny problem dla wszystkich działań międzynarodowych, oczywiście krajów praworządnych, bo może się okazać, że działania na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych albo działania danego kraju, na przykład działania dotyczące handlu, porozumień wojskowych, porozumień bezpieczeństwa, jakichkolwiek porozumień powiedzmy z tamtym krajem, mogą oznaczać rażące łamanie prawa międzynarodowego przez ten dany kraj, włącznie z odpowiedzialnością osobistą lub karną urzędników, w zależności od oczywiście wewnętrznego systemu prawnego. W związku z tym od tej pory państwa już nie mogą ignorować kwestii właśnie, czyli twierdzić, jedni będą mówili, a nie, to nie są wcale ziemie okupowane, bo w Biblii jest napisane, to nie, już mają własne kodeksy karne i tyle. I w tym momencie nie mogą tego zignorować, więc z tego punktu widzenia, co więcej, jeżeli będą o cokolwiek, znaczy tak, tego typu wykładnia na pewno posiłkowo będzie w dziesiątkach spraw Ja mówię w takich państwach jak Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, no w państwach cywilizowanych, tak, będą przywoływane i podnoszone przy okazji rozmaitych interpretacji. I to nie tylko spraw dotyczących jakichś wielkich rzeczy politycznych, typu tam sprzedaż broni, czy dostawy broni, czy coś takiego, tylko w sprawach również gospodarczych, cywilnych i tak dalej, które się mogą nam zacząć pojawiać. Więc z tego punktu widzenia to nie jest tak, że to sobie tylko tam sąd w Hadze nudziło mu się, miał za dużo papieru ksero, to sobie wydał taką opinię. Nie. Ta opinia jest bardzo, bardzo istotną opinią i ona na pewno będzie również stanowiła podstawę, no chociażby takich embarg na przykład. Od tej pory już na przykład taka Turcja będzie mówiła, jeżeli na przykład państwo położone w Palestynie będzie próbowało przed sądem międzynarodowym dochodzić przeciwko Turcji sprawy embarga. Turcja powie, no przepraszam bardzo, jakie nasze własne działanie. Tutaj mamy wykładnię, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, to jest nasze działanie, które ma na celu zmusić państwo położone w Palestynie do wycofania się z nielegalnej okupacji. I tyle. Albo na przykład żądamy od państwa położonego w Palestynie, żeby wyraźnie oznaczało, które towary zostały wyprodukowane przez firmy, które są zarejestrowane na terytoriach okupowanych. Bo chcemy mieć to odróżnione i my takich towarów na przykład nie wpuszczamy na teren przestrzeni Unii Europejskiej. Tak więc to są tego typu jeszcze możliwe konsekwencje. No dobrze, ale tak jak mówię, mogę państwu powiedzieć o kilku, bo tutaj prasa międzynarodowa zebrała trochę takich informacji dotyczących reakcji międzynarodowych. Ja kilka tylko przytoczę. To nie są ani wszystkie, ani też najbardziej reprezentatywne, ale ponieważ to i Al Jazeera, i kilka innych gazet właśnie próbowało zrobić takie. Ja sobie też poszukałem na Twitterze, bo tam na Twitterze bardzo często ostatnio ministrowie spraw zagranicznych, bo im się nie chce jeździć do resortu, to sobie z domu napiszę, prawda, robiąc, nie wiem, kolację i ma dzięki temu oświadczenie, prawda, odfajkowane. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że mamy takie, na przykład Australia, co powiedziała. Ta Australia powiedziała, że właśnie docenia rolę MTS-ów przestrzegania prawa międzynarodowego i porządku światowego opartego na normach. To notabene jest całe to oświadczenie jest oczywiście problemem dla Stanów Zjednoczonych, o ile zakładamy, że Stany Zjednoczone mają, mówię, ucho Trumpa, funkcje kognitywne Bidena, zdolności przywódcze Harris, tak? To są priorytety, tam wszystko inne nie. I tak państwu powiem, że na marginesie dzisiaj przylatuje Yahoo Natan do Stanów, ale moim zdaniem tam pies z kulawą nogą, to wyłącznie praktycznie prasa tamto krajowa się tym zajmuje, bo wiadomo, że pierwsze strony gazet w Stanach dotyczą czegoś innego, tak? Więc on tam będzie miał wystąpienie. Na razie to trochę przypomina, nie wiem, jak Imran Khan pojechał do Moskwy w dniu inwazji na Ukrainę. No, to tylko specjaliści, prawda, drobnym druczkiem gdzieś tam wyczytywali, że on tam w ogóle pojechał, bo były inne rzeczy, świat się innymi rzeczami zajmował. No ale dobra, co powiedziała Australia? Australia powiedziała, chcemy zobaczyć konkretne kroki podjęte przez państwo położone w Palestynie, aby zaprzestać rozbudowy osiedli w odpowiedzi na działalność ekstremistyczną. No i właśnie nadal dokładnie rozważa się szczegóły tego orzeczenia. No, to dla nich to też jest ważne. W Belgii minister spraw zagranicznych napisała w poście, Belgia zawsze będzie opowiadać się za poszanowaniem prawa międzynarodowego. Tutaj jeszcze Egipt. Egipt wezwał państwo położone w Palestynie do niezwłocznego zakończenia okupacji, zaprzestania wszelkiej działalności osadniczej, ewakuacji wszystkich istniejących osiedli. No a Islandia to akurat nas nie interesuje, Stany Zjednoczone. Otóż w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie podkreślano porządek oparty na zasadach, więc to jest, tutaj oni skrytykowali jednak to orzeczenie, ale przyznali, że osiedla są niezgodne z prawem międzynarodowym. No i tutaj Departament Stanu dla Reutersa powiedział, obawiamy się, że zakres opinii Trybunału skomplikuje wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu, no bo niby jakie są, tak? I doprowadzenia do pilnie potrzebnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju i tak dalej. Potem mamy Irlandię, no wiadomo, Irlandia, prawda, to tutaj minister spraw zagranicznych powiedział, że będzie współpracował z partnerami z Unii Europejskiej i ONZ, aby zobaczyć, w jaki sposób możemy teraz zastosować się do tej autorytatywnej opinii sądu, żeby położyć kres nielegalnej obecności państwa położonego w Palestynie, nielegalnie w Palestynie, na okupowanym terytorium palestyńskim. Jeśli chodzi o Jordanię, to wiadomo, prawda, należy położyć kres bezkarności państwa położonego w Palestynie, jego zbrodniom wojennym. Państwo położone w Palestynie musi zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Malezja, to jest ciekawe, Malezja wzywa wszystkie państwa, żeby zmusiły państwo położone na północ od Synaju do zastosowania się do orzeczenia MTS-u i do natychmiastowego zaprzestania wspierania państwa położonego na południe od rzeki Litanii w kontynuowaniu nielegalnej okupacji Palestyny. Hiszpania, no to wiadomo też, tak, jest to orzeczenie, zawiera ważne oświadczenia, m.in. w sprawie nielegalnej okupacji i osadnictwa. Rząd wzywa ONZ i społeczność międzynarodową do uwzględnienia wniosków, raportu i przyjęcia odpowiednich środków w tym zakresie. Afryka Południowa, no to wiadomo, Zjednoczone Królestwo właśnie. To jest ciekawe, czyli United Kingdom, a to jest, czyli Wielka Brytania. Rząd stwierdził, że szanuje niezależność Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i rozważa orzeczenie przed wydaniem oficjalnej odpowiedzi, ale dodało, że Wielka Brytania zdecydowanie sprzeciwia się ekspansji nielegalnych osiedli i rosnącej przemocy ze strony osadników. To już i tak bardzo dużo. Arabia Saudyjska, no to królestwo z radością przyjęło orzeczenie, podkreślając potrzebę podjęcia praktycznych i wiarygodnych kroków w celu osiągnięcia sprawiedliwego i kompleksowego rozwiązania sprawy palestyńskiej. Turcja. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że społeczność międzynarodowa jest zobowiązana zająć zdecydowane stanowisko, aby położyć kres nielegalnym praktykom państwa położonego w Palestynie. Wszedłem na stronę MSZ-u. Na stronie MSZ-u ostatnią informacją jest spotkanie ministra, jak wiemy, jak to ja go chciałem nazywać w kronikach Bulandy, Rzymosław Zimorodek. Spodoba się Państwu, tak? Więc Rzymosław Zimorodek spotkał się z jakimś dżentelmenem ze Sri Lanki. Więcej informacji, przynajmniej w nowościach, oświadczeniach MSZ-u nie ma. Może też się jakoś odnieśli, chociaż śmiem wątpić. Ale jeżeli jest takie, to jeżeli Państwo macie takie oświadczenie w tej sprawie MSZ-u, to chętnie, polskiego MSZ-u, to chętnie przeczytam. Może lepiej, że milczą. Tutaj w tym przypadku milczenie jest złotem za każdym razem, tak? Więc może lepiej, żeby się już nie odzywali. Państwo, dobrze, kończymy temat państwa położonego w Palestynie i Trybunału, no ale to bardzo, bardzo ważna sprawa, bardzo ważny wyrok. Przechodzimy teraz szybciutko jeszcze do kilku zdarzeń międzynarodowych ważnych. No po pierwsze mamy informację o tym, że Turcja wysyła flotę do Afryki. Otóż prezydent Erdogan oficjalnie złożył w piątek wniosek do parlamentu, prosząc o zezwolenie o wysłanie wojsk tureckich na wody terytorialne Somalii. To jest konsekwencją oczywiście w sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Somalii, próby secesji, zaraz o tym powiemy, ale przede wszystkim jest to następstwo podpisania umowy obronnej i gospodarczej między Turcją i Somalią. Ta umowa została podpisana w lutym i tam między innymi Turcja zobowiązała się do współpracy w dziedzinie zdolności Somalii do obrony morskiej oraz utworzenia marynarki wojennej dla Somalii. Według doniesień tajne porozumienie zostało właśnie zawarte w odpowiedzi na porozumienie Etiopii z regionem, który się nazywa Somaliland, który jest de facto regionem całkowicie niepodległym, to znaczy Somalia nie ma nad nim suwerenności faktycznej, żadnej. Natomiast została podpisana umowa między Etiopią i Somalilandem, gdzie Somaliland miał udostępnić Etiopii porty. Bo Etiopia nie ma portów, a w związku z tym nie może się rozwijać. Jedyny port dla nich dostępny, port w Djibouti, jest po prostu za drogi, a w związku z tym dogadali się z Somalilandem, że oni uznają niepodległość Somalilandu i tam jeszcze kilka innych rzeczy, a w zamian za to Somaliland wydzierżawi im, prawda, czy odda tam możliwość budowy portu wojskowego. No więc na początku tego miesiąca Turcja gościła ministrów spraw zagranicznych i Somalii, i Etiopii i próbowali mediacji. Co prawda to jest tak, że obie strony wyraziły deklarację wyrażającą chęć zaangażowania w pokojowe rozwiązanie kryzysu, ale pomimo tego no, Etiopia miała ogromne zastrzeżenia i generalnie niechęć do prowadzenia takich negocjacji. To znowu spowodowało, że Turcja bardzo, bardzo przyspieszyła swoją współpracę z Somalią. Mamy no, w ubiegłym tygodniu, żeby daleko nie szukać, minister energetyki, prawda, Bayraktar podpisał w Stambule umowę z Somalią właśnie dotyczącą wydobywania i poszukiwania i wydobywania ropy i gazu z właśnie ministrem do spraw energetyki Somalii. Ta umowa upoważnia turecką państwową spółkę TPAO do prowadzenia działalności poszukiwawczej w trzech różnych blokach somalijskich obszarów morskich. Natomiast ta flota jest wysłana po to, żeby ochronić właśnie statki badawcze i statki eksploatacyjne TPAO, które będą tam prowadzić po prostu operacje wiertnicze. W tym wniosku Erdogan wystąpił o 2-letni mandat z możliwością przedłużenia, który przyznaje Erdoganowi uprawnienie do rozmieszczenia niezbędnych wojsk, które w tym przypadku prawdopodobnie pochodziłyby właśnie z sił morskich Ankary. Tutaj jest tak, że wniosek mówi: wsparcie Turcji obejmie pomoc w walce z terroryzmem, piractwem, nielegalnym rybołówstwem, przemytem i innymi zagrożeniami. W tym Etiopia to jest te inne zagrożenia. Zresztą tutaj powołano się też na rezolucję Rady Bezpieczeństwa dotyczącej walki z terroryzmem. No też trzeba pamiętać, że oprócz tego, czyli tego konkretnego działania, Turcja w znaczący sposób pomogła Somalii w zwalczaniu Al-Shabaab, między innymi dostarczając drony. Trzeba pamiętać, że Al-Shabaab to jest organizacja związana z Al-Kaidą, która jeszcze niedawno zagrażała w ogóle bytowi państwa somalijskiego, potem została naprawdę bardzo mocno zdławiona przy pomocy tych dronów oraz, uwaga, rzekomo również najemników, których wysyła Turcja z północnej Syrii. Wiesz, jak Państwu mówiłem, tam jest taka potężna armia dżihadi, część z nich jest afiliowana przy Al-Kaidzie, więc oni na pewno nie jeżdżą, natomiast cała reszta tam siedzi, się nudzi i zarabia kiepski żołd, w związku z tym Turcja właśnie ich wysyła, a to właśnie do Sahelu, a to w tej chwili do Somalii. Tutaj zresztą, jeżeli chodzi o w tym wniosku, rozmieszczenie tureckich sił zbrojnych będzie koordynowane z władzami Somalii i obejmie obszary jurysdykcji morskiej Somalii, czyli będziemy chronili nasze odwierty. No, warto powiedzieć, że generalnie te relacje z Somalią to nie jest, jakaś wielka historyczna sprawa. One się rozpoczęły w 2011 roku od pomocy humanitarnej. Wtedy, kiedy właśnie Erdogan odwiedził Mogadiszu, w którym panował głód. Później to się rozwinęła ta pomoc humanitarna w partnerstwo, najpierw w zakresie bezpieczeństwa i handlu. Co więcej, w Somalii znajduje się w tej chwili największa zagraniczna baza wojskowa Turcji. Również właśnie Turcja najpierw chyba podarowała, potem sprzedawała uzbrojone drony, prawda, te słynne Bayraktary, które zresztą notabene pomogły w wojnie domowej w Etiopii, prawda, gdzie siły Tigraj zostały właśnie pokonane ze względu na to, że nagle pojawiło się lotnictwo w postaci tureckich dronów. No, warto też powiedzieć w związku z tym, jeżeli już rozmawiamy o Turcji w tej części świata, to warto powiedzieć, dlaczego Turcja tam wygrywa. Turcja odgrywa mniej więcej taką rolę, jaką czasami próbowała odgrywać Polska, jak jeszcze prowadziła jakąkolwiek zagraniczną politykę ekonomiczną. Otóż przede wszystkim Turcja jest wybierana, ponieważ jest alternatywą dla Zachodu. To jest dlaczego? Dlatego, bo Turcja, mając zdolności do dostarczania czy broni, czy inwestowania, czy budowy infrastruktury, no przede wszystkim nie przedstawia się jako państwo kolonizator, tak jak Polska właśnie, a po drugie, i to jest bardzo ważne, że Turcja nie uzależnia swojej pomocy dla danych krajów od jakichkolwiek żądań ustrojowych. Czyli nie wtrąca się w sprawę przestrzegania praw człowieka, nie wtrąca się w sprawy lokalnego ustroju, dyktatura, nie dyktatura, prawda, wszystko jedno, tak? Znaczy w ogóle nie ingeruje w sprawy wewnętrzne danego kraju, a w każdym razie nie warunkuje tym swojej pomocy. Trochę tak, jak to robią Chińczycy, tak? Dlatego są właśnie chętniej przyjmowani niż na przykład państwa zachodnie albo niż Rosjanie. No po drugie jest sprawa właśnie bezpieczeństwa. Otóż Turcja podpisała umowy obronne i umowy o współpracy wojskowej z bardzo wieloma państwami. Podpisała je z Somalią, Libią, Kenią, Rwandą, Etiopią, Nigerią i Ganą. Te znowu umowy otworzyły drogę dla producentów sprzętu obronnego. Jak wiemy, Turcja ma wielu tych producentów i kolejni się pojawiają. No oczywiście te drony, prawda, Bayraktary po tych kilku spektakularnych akcjach w Syrii, w Libii, prawda, później właśnie w Tigraj, one są po prostu, cieszą się bardzo dużą popularnością wśród nabywców i to jest taki wytrych później do wchodzenia innych też firm z przemysłu obronnego. No ale to jest też ciekawe, ponieważ Turcja również ostatnio jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o afrykański sektor energetyczny. To jest tak, że właśnie we wrześniu lub październiku będziemy mieli tą akcję u wybrzeży Somalii, jak tylko flota turecka dopłynie, żeby to chronić. Bardzo podobna akcja, czyli poszukiwanie ropy i gazu, jest na wodach Libii. Poza tym Ankara zabiega o rzekomo skutecznie, no ale mówię, to są bardzo często umowy są utajnione, w związku z tym czasami mamy tylko jakieś przesłuchy o tym. Wiadomo, że na pewno rozmawiali w Nigrze w sprawie złóż uranu, również właśnie, które miałyby zasilać tą elektrownię jądrową w Akuyu, którą Rosjanie właśnie budują w Turcji, być może kolejne. Ale rzeczywiście i przypomina się właśnie, że Erdogan bardzo zacieśnił więzi w ogóle z huntą wojskową, która rządzi w Nigrze w tej chwili. Co więcej, no, jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym tygodniu mówiłem, w Niamey'u był szef wywiadu Turcji, minister spraw zagranicznych, energii i obrony, i właśnie dokładnie o tym, czyli o inwestycjach w węglowodory i rzekomo właśnie o uranie rozmawiali przedstawiciele Turcji. Co więcej jeszcze, wskazuje się, że Turcja jest uznawana jako bardzo wiarygodny partner, jeśli chodzi o budowę infrastruktury. Tureckie firmy są w stanie budować i budują szpitale, lotniska, meczety na przykład. I co więcej, są znane z tego, że te terminy i budżety są dotrzymywane, przynajmniej właśnie w Afryce. W sumie mogę Państwu powiedzieć, że według Ministerstwa Handlu tureccy wykonawcy byli zaangażowani w projekty o wartości 85,5 miliarda dolarów. Co więcej, jest jeszcze tak, że kolejnym takim jak gdyby narzędziem ekspansji tureckiej w Afryce są tureckie linie lotnicze, które w tej chwili obsługują loty do ponad 60 lokalizacji w Afryce. No i oczywiście to jest to, czego już my na pewno byśmy nie byli w stanie zrobić, albo nie robimy. No to jest również, to są również inwestycje w edukację, ale też edukację religijną. To jest tak, że w sumie jest około 140 szkół i instytucji przez taką specjalną fundację właśnie ufundowanych turecką. W sumie około 60 tysięcy Afrykanów studiuje w Turcji na zaproszenie państwa. W tych szkołach, natomiast w Afryce, w sumie uczy się 17 tysięcy uczniów. I tutaj właśnie oprócz tego są również szkoły religijne, prawda, finansowane. Co jeszcze warto powiedzieć? Otóż turecki kanał telewizyjny w Afryce, NRT, w sumie obsługuje 49 krajów afrykańskich, oprócz tego, że promuje naukę języka tureckiego, ale co ciekawsze, publiczna telewizja TRT nadaje programy w języku francuskim, angielskim, suahili oraz hausa. No to my doszliśmy do poziomu języka angielskiego, gdzie mamy właśnie angielskojęzyczną. Tam, proszę Państwa, tak i tak się prowadzi. Dlaczego ja o tym, proszę Państwa, opowiadam? Otóż, abstrahuję oczywiście od jeszcze kwestii politycznych, prawda, tam się Erdogan podoba, na przykład on krytykuje LGBT, w niektórych państwach afrykańskich właśnie zakazuje się różnych rzeczy związanych z LGBT, a w związku z tym się podoba, prawda, no ale to już jest kwestia, to są didaskalia, znaczy to na pewno nie jest podstawą do nawiązywania współpracy. Ale te wszystkie rzeczy, o których wcześniej powiedziałem, pokazują, jak można, na czym może polegać prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej i polityki jednocześnie gospodarczej. Wyobraźcie sobie Państwo, że jeżeli już się zdecydowali na to, że idziemy do Afryki, to na przykład właśnie ich państwowa telewizja nadaje w suahili. Tak, żeby taki człowiek, który jest suahili języczny albo hausa języczny, jeszcze fulbe brakuje do tego, żeby właśnie mógł sobie posłuchać w języku, który rozumie, telewizji, która jest telewizją, jakby nie było państwa europejskiego, państwa, które właśnie tutaj handluje, buduje i tak dalej. W związku z tym ta propaganda gospodarczo-polityczna jest również przeznaczona na rynek afrykański. Czyli to nie jest tylko tak, że tam 5 prezesów sobie poleci z ministrem spraw zagranicznych i tyle. No dobrze, proszę Państwa, to by było na tyle, jeśli chodzi o temat czwarty. Mamy jeszcze krótki temat piąty. Proszę Państwa, ale to już go chyba dzisiaj pominę. To jest sprawa Huti i państwo położone w Palestynie, bombardowanie Hodejdy. Ja o tym opowiem może szerzej, bo być może będziemy mieli jakąś eskalację tego wszystkiego. Tylko warto, tylko wspomnę powiedzmy jednym słowem, już nie otwierając całego tematu, że państwo położone w Palestynie zdecydowało się na odpowiedź Huti, którym udało się przy pomocy jakiegoś zmodyfikowanego czy nowego modelu drona uderzyć w Tel Awiw. Oni odpowiedzieli bombardując port w Hodejdzie. Zresztą powodując spektakularny pożar zbiorników z paliwem. No ktoś powie, no dlaczego wcześniej Amerykanie i Brytyjczycy tak nie zrobili, prawda, mogli przecież zbombardować to samo i też by tak fajnie wyglądało na zdjęciach. No odpowiedź jest taka właśnie, że Brytyjczycy i Amerykanie, z szczególnym uwzględnieniem Amerykanów, oni starali się bombardować cele wojskowe, których tam za dużo niestety takich dobrych celów wojskowych nie ma. Ci natomiast zbombardowali cele, które są celami no, głównie cywilnymi, takimi, które służą w każdym razie ludności cywilnej, rolnictwu, nierolnictwu, prawda, bo to jest przecież paliwo dla tak naprawdę funkcjonowania kraju. No i tyle, tak, więc to jest to. Dlatego właśnie się Amerykanie nie decydowali na to, żeby właśnie nie uderzać w rolnictwo, żeby nie było później problemów z tym, że gdzieś tam jest klęska głodu, prawda, bo woda się nie jest pompowana, bo nie ma paliwa. Jak Państwo wiecie, państwo położone w Palestynie akurat takich problemów, żeby coś związanego z ludnością cywilną bombardować nie ma. No i właśnie dlatego było tak spektakularne to bombardowanie i dlatego wcześniejszych nie było. Natomiast będziemy mieli oczywiście odwet ze strony Huti. Natomiast jaki? Nie wiadomo. Na razie wypuszczają różne filmiki, prawda, i pogróżki oraz jedną rakietę balistyczną, którą tam sobie akurat państwo położone w Palestynie bez problemu zestrzeliło, tak? Także co to oznacza ten wielki odwet i czym to by się miało różnić od tego, co robią do tej pory, nie wiadomo, tak? Natomiast również krążą takie filmiki z jakiejś gierki komputerowej, nie wiem, która to jest gierka, ale rzeczywiście robią ładne animacje. To nie jest materiał Huti w każdym razie, to jest materiał z gierki, oni mają te swoje materiały, mają wyraźnie oznaczone logo. No dobrze, proszę Państwa, i to w zasadzie na dzisiaj byłoby tyle. Już i tak przeciągnąłem ten odcinek ponad miarę. Przypominam tylko Państwu na zakończenie, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma tak naprawdę załatwia Państwu wszystko, prawda, pod klucz i załatwia wszystko związane właśnie z zakupem nieruchomości. Linki znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Przypominam też, że patronem tego odcinka jest również www.pinek.io, aplikacja, która pomoże Wam automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie i innych platformach opiniotwórczych, takich jak Trustpilot, TripAdvisor i wielu innych. I również macie Państwo link pod odcinkiem. Przypominam też Państwu bardzo serdecznie wszystkim patronom o konieczności odnawiania, jak Państwu się kończy patronaż, bo tak Patronite ma to zrobione, że tam po 3 miesiącach to wygasa i trzeba cały ten taniec deszczu odtańczyć od nowa. I dziękuję oczywiście, witam też wszystkich nowych patronów, dziękuję bardzo za wsparcie tego kanału. To tylko dzięki Państwu możemy sobie spokojnie mówić, prawda, jazda z cenzorami. Chociaż zobaczymy, jak to będzie. No ale zobaczymy, prawda? To jest, jak Państwo widzicie, trzeba walczyć, po prostu używać tych różnych, tej różnej nowomowy, mając nadzieję, że może algorytm będzie cały czas tak niemądry, jak jest. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的 В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.